Radio Kraków Kultura.
To jest trzeci dzień festiwalu Misteria Paschalia. My ponownie nadajemy do Państwa ze studia festiwalowego Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. Już za chwilę spojrzymy w stronę Wawelskiego Wzgórza. To tak pięknie brzmi, ale spojrzymy też w stronę muzyki, która nie zawsze jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać, bo nie zawsze to, co zapisane w nutach, jest takie oczywiste. To są luźne i być może nieuporządkowane refleksje, ale to się za chwilę wszystko naprawi, dlatego że po drugiej stronie radiowego stołu siedzi już klawesynista, pianista, ale także teoretyk muzyki, pedagog. Można po prostu powiedzieć, że Aleksander Mocek, dzień dobry.
Dzień dobry.
A jesteś najbardziej kim?
Kimże ja jestem, tak.
Kim jestem?
Zapytaj akademika, kimże jest i z czym się utożsamia. Ja zawsze staram się promować użycie słów opisowych, to znaczy jestem muzykiem specjalizującym się w muzyce dawnej. Było takie piękne słowo kiedyś klawirysta, ale niestety ono się nie przyjęło, to znaczy gram na historycznych instrumentach klawiszowych.
Przyjął się klawiszowiec, ale to się źle kojarzy.
No właśnie, klawiszowiec się nie najlepiej kojarzy, ale teraz wyobraź sobie, jeżeli pewnego dnia okazuje się, że mam odpowiedzieć na proste pytanie, a czym się pan zajmuje? Ja mam odpowiedzieć i tak, robię w muzyce dawnej. Ktoś pyta, a to pan gra na jakimś instrumencie? Ja mówię, no tak, na dawnych instrumentach klawiszowych. No i to budzi skojarzenia, niektórym nic nie budzi. Czasami staram się po prostu powiedzieć, że pracuję na Akademii Muzycznej, robię dziwne rzeczy.
I te dziwne rzeczy, co one tobie robią?
Co robią mnie dziwne rzeczy? Te dziwne rzeczy powodują, że żyję cały czas w jakimś akademickim i moralnym niepokoju. To znaczy cały czas zastanawiam się, czy to, co robię, faktycznie mam prawo nazywać tą muzyką dawną, ponieważ jest to muzyka, którą ja robię w tej chwili i ja się nią zajmuję teraz, ale jednocześnie staram się mieć jedną nogę w wehikule czasu, który sobie wyobrażam, co już świadczy o moim zdrowiu psychicznym, więc wyobrażam sobie, że zaglądam co jakiś czas, a jak to właściwie było kiedyś i co towarzyszyło tej muzyce kiedyś, co mogłoby w jakiś sposób wpłynąć na to, co ja zrobiłbym dziś, mając nadzieję, że dziś w ten sposób zrobię coś lepszego, ponieważ jeżeli dzisiaj będę usiłował zrobić coś po dzisiejszemu, to jest bardzo spora szansa, że to zabrzmi fatalnie. Natomiast jeżeli cofnę się do tego, jak to było kiedyś i co temu nawet towarzyszyło w moich falach mózgowych jako wykonawcy, to znaczy o czym myślał wykonawca wtedy, kiedy grał, to jest pewna szansa, że ja to zakomunikuję lepiej. Mój typowy przykład, który może wszystkich słuchających trochę bardziej naprowadzi na to, o czym mówię, jest taki, że no, jeżeli ktoś lubi malarstwo, lubi Caravaggio, inny lubi Van Gogha, no to wyobraźmy sobie, że to wykonanie dzisiaj, takie zupełnie współczesne, bez spojrzenia w przeszłość, to by było kompatybilne z jakimś AI, któremu powiemy, zrób mi jakiś obraz w stylu Van Gogha i ta sztuczna inteligencja wyrzuci coś jakoś przerobione, co nie ma nic wspólnego z pociągnięciem
pędzlem. Przy założeniu, że współczesny malarz chciałby malować jak Caravaggio, a to jest mało prawdopodobne.
To jest mało prawdopodobne, w związku z tym kształcimy właśnie my na Akademii Muzycznej zajmujemy się między innymi tym, żeby kształcić tych, którzy będą chcieli spoglądać na to, co było kiedyś. Zresztą, no, mój Boże, żyjemy w kraju, który chełpi się swoją własną tradycją, tysiąclecie państwowości i tym podobne. Jesteśmy też tradycjonalistycznie nastawieni do świata. No to dlaczego my mielibyśmy akurat te tradycje odrzucać i dlaczego nie mielibyśmy być cywilizacją, która chełpi się tym, że 500 lat temu na Wawelu działo się coś ciekawego muzycznie i my moglibyśmy to odtwarzać, co byłoby najprawdopodobniej dużo bardziej stymulujące niż, za przeproszeniem, jak wchodzimy do galerii tej i owej, nie wiem, nie będę lokował produktu, i leci nam z głośników coś. Ja miałem takie przeżycie z 2 miesiące temu pewnie, poszedłem do innego wielkiego sklepu i wszedłem i poczułem się dziwnie. Okazało się, że to były ciche godziny, nie było żadnego podkładu. My żyjemy w muzyce, my żyjemy cały czas w jakimś otoczeniu dźwiękowym. Natomiast dzisiaj my mamy bardzo dużo tego bodźcowania, które z założenia ma nas nie rozpraszać i my mamy go nie zauważać. Ono może być już tworzone przez właśnie sztuczną inteligencję, my nawet nie zauważymy, to po prostu jest kiepski podkład, żeby nas cisza nie niepokoiła. Natomiast te walory brzmieniowe kiedyś najprawdopodobniej były dużo bardziej przemyślane, tak samo jak dużo bardziej był przemyślany znowu za przeproszeniem dla współczesnych architektów, był przemyślany kościół, katedra i tym podobne. Były bardziej przemyślane w gotyku, kiedy budowano je 150 lat z maestrią detalu, niż dzisiaj, jeżeli wyobrazimy sobie, że to będzie betonowy
kloc. Ale czy to się sprowadza, co ty mówisz, do tego, że kiedyś to było, a teraz to nie ma? Bo to by
nie,
brzmiało,
nie, no to już
wiesz,
było
pretensjonalnie.
To już by było trochę może za daleko posunięte. To znaczy my po prostu sami sobie wybieramy, my możemy wybrać, czym właściwie się będziemy ekscytować, prawda? To ekscytacji też trzeba się nauczyć, więc my właśnie działamy w tym, żeby pokazać ludziom, że słuchajcie, jeżeli jakieś zapachy do ludzi przemawiają sensorycznie, jeżeli przemawiają do nas nieznane nam egzotyczne zapachy, albo no teraz jest moda na to, żeby wszyscy się znali na kuchni, no to egzotyczne przyprawy i tym podobne, no to są jakieś nowe smaki, nowe doznania, które są przemyślane, które są ciekawe dla naszych zmysłów, ale my się ich też musimy nauczyć. Nasze życie byłoby fajniejsze, gdybyśmy mieli większą paletę, również brzmieniową, tego, co nas otacza.
A czy ty pamiętasz taki moment, kiedy zacząłeś czuć w swoim życiu ten nowy smak doświadczania muzyki, grania muzyki, wykonywania muzyki, tworzenia muzyki, który ostatecznie cię zawłaszczył i stał się takim właśnie, no właśnie, zawłaszczającym umami, który ostatecznie sprawia, skoro jesteśmy w tej metaforyce kulinarnej, że tam już zostałeś z tym smakiem.
Tak, to jest tak, że ja miałem ostatnio dużo, musiałem, moja instytucja zmusiła mnie do przemyśleń na mój własny temat, to znaczy musiałem spłodzić na wiele stron tak zwany autoreferat, co jest bardzo uwłaczające godności człowieka, natomiast ale potrzebne do habilitacji najwyraźniej, więc musiałem przemyśleć, jak właściwie wyglądało moje życie i dochodzenie do tego, gdzie jestem i czy na pewno mi się podoba to, gdzie jestem i jak do tego dochodziłem. I tak, no ja akurat mam to szczęście, że nie byłem w takim do końca zinstytucjonalizowanym kształceniu muzycznym, tylko z jakiegoś powodu w przedszkolu będąc powziąłem przekonanie, a takie przekonanie pięciolatka jest bardzo mocnym przekonaniem, bo ten pięciolatek, prawda, ma niewiele innych rzeczy, które jakoś warunkują jego życie, powziąłem przekonanie, że ja potrzebuję naciskać jakieś dźwignie i one mają wydawać dźwięk. Mm-hmm. Zainspirowała mnie jakaś zabawka niedziałająca w przedszkolu i od tamtego momentu wiedziałem, że będę naciskał klawisze, aby wydobywać dźwięki.
To bardzo szybko się to zaczęło w takim razie.
Tak, to się bardzo szybko zaczęło. Proszę sobie wyobrazić zdziwienie moich rodziców, którzy to diktum pięciolatka, które ja wyraziłem, to znaczy, że ja będę grał na instrumencie, ja będę naciskał klawisze i one będą odpowiadały. I to była ta jedyna decyzja w moim życiu, której pozostałem wierny tak całościowo, prawda? Wszystkie inne gdzieś pewnie były, przychodziły, odchodziły, mój entuzjazm spadał, natomiast do dzisiaj ja to po prostu lubię. To jest przyjemne sensorycznie, to jest przyjemne nawet w takim ogólnym przeżyciu człowieczym, to jest przyjemne dla fal mózgowych, jeżeli mam gonitwę myśli, usiądę sobie do instrumentu, to w jakiś sposób
się porządkuje,
zaczynam myśleć o czymś innym, zaczynam myśleć w sposób bardziej zorganizowany. No ja eksperymentuję dużo z takimi neuro, powiedzmy, czy kognitywistycznymi, tak zupełnie domorośle, no ale mając dużą grupę badawczą w postaci studentów oraz fajną grupę kontrolną w postaci samego siebie.
Są takie momenty, w których ty nie analizujesz wszystkiego, co cię otacza i w których nie przyporządkowujesz tego do właśnie aktualnych jakichś takich tendencji, trendów refleksyjnych, które siedzą w twojej głowie? Kiedy to się uspokaja?
No to zależy, kogo zapytać. Moi znajomi by powiedzieli, że ja zawsze muszę wszystko analizować i zanim powiem dzień dobry, to muszę sobie przypomnieć jakieś renesansowe traktaty na temat Kindersztuby i jak odnieść procedurę artykułowania dzień dobry do tej osoby. Niestety moi znajomi twierdzą, że tak wygląda moje życie. Ja do końca się nie zgadzam z takim podejściem. Mianowicie wydaje mi się, że ja ogólnie... Przedstawiłeś mnie jako teoretyka i poświadczysz, że w tym momencie wywróciłem oczami. Ja nie przepadam za tym, w którą stronę poszła teoria muzyki, ponieważ teoria muzyki poszła bardzo w stronę analityczną, mimo że zarzeka się, że właśnie odchodzi od analizy. To moim zdaniem po prostu przechodzi w inną analizę, tylko mniej zorganizowaną, a bardziej freelancerską. Natomiast ja jestem przeciwnikiem analizy, bo to jest pytanie moje typowe, prowokacyjne do studentów. Czy analiza kiedykolwiek cokolwiek im dała wtedy, kiedy zderzają się z muzyką. To znaczy, czy analiza im prostuje pytania, które muszą zadać utworowi, albo pytania, które zadają samym sobie, jak zagrać dany utwór, albo utwór im zadaje pytania, czy analiza na cokolwiek odpowiada. Daje na pewno poczucie bezpieczeństwa. Trzeba jakoś obcować z utworem w sposób inny niż tylko go wykonywać, ponieważ no nie, wtedy weszłaby nam jakaś mantia i taka mechaniczność, prawda? Więc my musimy jakoś myśleć o utworze. Natomiast analizowanie, ja jestem ogólnie przeciwnikiem analizy, to znaczy prowadzę też przedmioty, które tradycyjnie polegają na analizowaniu, a ja staram się zrobić wszystko już w cyrkowej czasami postaci, żeby tylko uniknąć analizy.
Czyli intuicja? Czucie,
zarzucono mi kiedyś, że przez godzinę, będąc youtuberem i opowiadając o jakichś swoich różnych przemyśleniach na różne tematy, że tam było oczywiste, żeby mówić o intuicji, a ja muszę być nadmiernie przeintelektualizowany. I nie użyłem słowa intuicja. I teraz ja się boję słowa intuicja, ponieważ słowo to intuicja jest nieintuicyjne.
Byłoby właściwe.
Jakie słowo byłoby właściwe?
Bo to jest tak, że ty z tymi słowami jesteś bardzo blisko też związany, bo my rozmawiamy dzisiaj, ja rozmawiam z tobą jako klawesynistą, który jutro zagra recital solo na klawesynie na Wawelu, ale także potem zagrasz koncert z człowiekiem, z tobą jako człowiekiem, jako muzykiem. Natomiast jesteś też osobą piszącą, zajmującą się trochę publicystyką kulturalną mimo wszystko.
No tak.
I to nawet widać w twoich wpisach w social mediach, że słowo dla ciebie znaczy, że znaczy nie tylko nuta, ale znaczy też słowo. I dlatego jestem ciekaw, co z takiej mieszanki, która nie zawsze idzie ze sobą w parze. To nieczęsto zdarza się, że ten, który czyta i odnajduje jakąś prawdę na temat siebie i świata w nutach, to samo odnajduje w słowie. Mam wrażenie, że u ciebie te dwa światy się łączą. Jestem ciekaw, jak to połączenie właśnie można nazwać i czy w ogóle można nazwać?
Nie, chyba nie znalazłbym takiego powiązania, chociaż powiedzmy, że staram się mieć jakieś zainteresowania pozamuzyczne i wśród nich na przykład kiedyś myślałem, że zostanę lingwistą. Aha. W związku z tym
To często się zdarza.
To powiązanie tego, jak działa język, w jaki sposób my formułujemy nasze myśli, w jaki sposób działa, właśnie tak z takiego pogranicza powiedzmy neurokognitywistyki, chociaż no, nie mam żadnego backgroundu biologicznego, a nie kognitywistycznego, natomiast powiedzmy, że moje myśli gdzieś tam sobie orbitują domorośle w tych obszarach. Więc kiedy się nad tym zastanawiam, to dla mnie jest, wydaje mi się, że jest dużo obszarów, w których moglibyśmy szukać powiązań pomiędzy muzyką a słowem, przy czym słowem w zakresie wyrażania i formułowania naszych myśli. Są pewne prawa, prawo Zipfa na przykład, jaka jest statystyka naszych słów w ogóle w każdym języku, włącznie z językami, których jeszcze nie odczytaliśmy i nie zrozumieliśmy, i już widać, że tam również te zależności występują liczbowe. Więc najwyraźniej nasze... Nie, to jest czysta informacja, ja jej nie analizuję.
Okay. Informacja wynikająca z
Ja się już posiłkuję tylko tym, co ktoś przeanalizował i mi powiedział, że tak jest. Ja tego nie sprawdzałem. To już jest na pograniczu fake newsa. Ale pomyślmy o tym, gdybyśmy poszli tym tropem. Jeżeli nasze mózgi formułują jakieś myśli, a robią to, prawda, i potem jeszcze musimy wyrazić te myśli na zewnątrz i przekazać je komuś, to jest dokładnie to samo, co robimy z muzyką. Problem w tym, że językowo my mamy obszary mózgowe, które są odpowiedzialne w dużej mierze za język. Natomiast nie mamy obszarów, które są stricte odpowiedzialne za muzykę. Ja osobiście uważam i nie mam na to żadnych dowodów, jestem absolutnie przekonany, że tak właśnie jest, że u muzyków zależy, być może na etapie wczesnym, może prenatalnym, ale u różnych muzyków w różnych miejscach są podpięte obszary, znaczy, że nie ma obszaru muzycznego, ale ta muzyka podpina się pod inne obszary mózgu, tak jak takie pasożyty. To znaczy, że część mojego przeżycia muzycznego może być w obszarze językowym, część może być w gestykulacji, część może być w jakimkolwiek innym obszarze, byśmy sobie wymyślili. Stąd zresztą synestezję i tym podobne. Więc ja na przykład podejrzewam, że mam dosyć mocno z językiem i ogólnie z wyobraźnią podpięte przeżycia muzyczne, bo od małego tak miałem, chociaż ja się też zawsze śmieję, że w domu się czytało fantastykę, to znaczy rodzice czytali fantastykę, więc dla mnie świat wyobraźni był tym, z czym miałem do czynienia od małego.
Naturalny grunt.
Tak, i to mnie dosyć ukierunkowało, to znaczy czytając Tolkiena wiem, że brzmi mi w głowie drugi koncert fortepianowy Brahmsa i tym podobne, bo słuchałem, wyobrażając sobie coś, czytając dzieckiem będąc i słuchając muzyki, wiedziałem, że to idzie w tym kierunku. Zresztą to jest takie z tym językiem i z tym podobnymi historycznie, gdybyśmy teraz się cofnęli tych 300 lat, czyli do tego, co jutro gramy na Wawelu, to dokładnie jak świat światem, cywilizacja nasza w tej powiedzmy, jak świat światem w nowożytnej erze, ludzie usiłowali znaleźć te powiązania i wykorzystać maksimum powiązań. No my na przykład jutro na Wawelu mamy i tancerzy, i muzykę, czyli ma być w jakiś sposób przeżycie przestrzenne z przeżyciem powiedzmy cielesnym, ale jednocześnie z pewną organizacją przestrzeni, a wszystko to w stylu francuskim. To wszystko ma sens, ponieważ dokładnie tak cała Francja przez powiedzmy, nie chcę przestrzelić ani w żadną stronę, no ale powiedzmy, że ponad 100 lat Francja przeżywała i celebrowała swoją muzykę głównie w powiązaniu z jakimś takim, no ładnie to brzmi, imperatywem kinetycznym. To znaczy, że to jest potrzebna przestrzeń, tu są potrzebni ludzie i to nie jest tylko i wyłącznie granie. To nie jest nałożenie sobie słuchawek i słuchanie dźwięków, tylko to jest przeżycie, które ma jeszcze dodatkowo wyrażać się w przestrzeni, w geście. My tego dzisiaj nie mamy. Człowiek wchodzi do windy to i wchodzi za nim ktoś, to zostanie, no ja na uczelni przeżywam to za każdym razem, to znaczy kto dzisiaj zdzieli mnie swoim plecakiem wsiadając za mną. To przeżycie przestrzeni mamy współcześnie, mam wrażenie, bardzo, bardzo brakujące.
Ale to, o czym mówisz, to jest też moim zdaniem opowieść o takim, jakimś, nie wiem, czy tak to można nazwać, ale organicznym spotkaniu. Wrócę trochę do tego, że my spotykamy się przy okazji festiwalu, którego tematem i główną treścią jest muzyka dawna i w ogóle wykonawstwo historyczne jest tym, co jest kluczowe dla Misteriów Paschaliów. I ja tak jak myślę sobie o tym, bo mówisz o tancerze, ja na chwilę bym to odciął i skupił się na samym koncercie, który, nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale osadzony jest w nurcie wykonawstwa historycznego, to mam wrażenie, że to jest taka esencja tego, co my nazywamy właśnie organicznym kontaktem ze światem i ze sobą nawzajem. Już tłumaczę, o co mi chodzi. A mianowicie, po pierwsze, to są instrumenty, które często sprawiają wiele problemów i bólu. Jeśli mówimy o smyczkach, to mówimy o strunach jelitowych, które są trudniejsze w obejściu niż metalowe, które sprawiają więcej problemów z znajdowaniem dźwięku. Jeśli mówimy o klawesynie, to mówimy o instrumencie, który trzeba stroić, do którego potrzebna jest odpowiednia wilgotność powietrza, trzeba się wiele pobawić, żeby stworzyć okoliczności sprzyjające takiemu koncertowi. W końcu dochodzi do tego moment, w którym wy jako muzycy stajecie na scenie czy też estradzie i dochodzi do tego, co ja nazywam rzeczą esencjonalną, czyli potrzeba takiego bardzo uważnego, bardzo uważnej obecności, która jest moim zdaniem gwarantem udanego koncertu, wzajemnego porozumienia. I teraz mam wrażenie, że to jest ten moment, w którym można sobie odpowiedzieć między innymi na pytanie po co? Po co się robi takie koncerty? Po co się gra takie koncerty? No może właśnie po to, żeby doświadczyć w jakiejś skondensowanej formie pewnego towaru deficytowego, którego brakuje nam w codziennym życiu. Nie wiem, co ty na te refleksje.
Także tak, my właśnie potrzebujemy pewnej teatralizacji. My lubimy telenowele, prawda? My lubimy przeżywać cudze przeżycia. My lubimy patrzeć na interakcje ludzi ze sobą, prawda? My chcemy przeżywać cudze życie. To tak nawiązuje trochę do wyobraźni. Podobnie, chcemy się cofać w czasie. Gdybyśmy się nie chcieli cofać w czasie, to za przeproszeniem Gra o Tron nie byłaby osadzona w realiach, powiedzmy, średniowiecznych.
Fantazy prawdopodobnie pojawiłoby się w twoim dzieciństwie wtedy.
No między innymi, ale to już pozostawiając, bo wciąż fantastyka, mam wrażenie, miewa złą sławę, natomiast my chcemy, włączamy, jeżeli ktoś włącza sobie Play on Demand, to jest całkiem spora szansa, że jak zobaczy zupełnie inne widoki, zobaczy coś kostiumowego, to zupełnie mu się to będzie podobał. On właśnie to wybierze, dlatego że to jest inne. My potrzebujemy czasami tej inności, czegoś nowego. My, wbrew obiegowej opinii, my bardzo potrzebujemy bodźcowania. Nasze mózgi bardzo potrzebują tego, żeby cały czas mieć dopływ pewnych informacji, no bo nauczyły się funkcjonować w tym, że cały czas musi być dopływ informacji. Więc wydaje mi się, że jeżeli patrzymy w ogóle i mówimy o muzyce granej na scenie, o tym, że obserwujemy interakcje muzyków ze sobą, to jest coś, co statystycznie człowiek już trochę sobie odciął ze swojego codziennego przeżycia, ponieważ bardzo wygodnie jest przeżywać to na kanapie w swoich własnych pieleszach, patrząc w telewizorze. Natomiast jak się ludzi zabierze siłą nieomalże i wywiedzie, żeby obserwowali, co się bierze na żywo, czyli taki dodatek, powiedzmy, teatru, to nagle się okazuje, że to pobudza wyobraźnię dużo bardziej i staje się to fajnym przeżyciem.
Mówisz o pewnych tendencjach dotyczących tego, że my jako ludzie lubimy romansować z tym, co historyczne, a jestem ciekaw, co tobie to daje. Dlaczego ty to lubisz i jednak zajmujesz się tym i naukowo, i praktycznie od bardzo długiego już czasu?
Czasami się zastanawiam, czy to nie jest teoria opanowania trwogi i lęk przed śmiercią. To znaczy, aha, jakoś sobie, żeby sobie zracjonalizować upływ czasu, to najlepiej jest pomyśleć sobie o tym, co się działo 500 lat temu i że oni wszyscy pomarli. Więc
dobra, a
ja
tak
mogę
na poważnie?
Czemu to miałoby być nie na poważnie?
A było na poważnie? Lęk przed śmiercią, który wkłada muzyka w wykonawstwo historyczne, to ciekawe.
Teoria opanowania trwogi mówi, że nie ma niczego lepszego jako jakiegoś asumptu do działalności niż lęk przed śmiercią, ile dobrze zrozumiałem tę teorię. Nie, znaczy dobrze, możemy nie iść w tę stronę, natomiast powiedzmy, że wszyscy potrzebujemy tej szczypty ucieczki przed rzeczywistością. To znaczy na co dzień, codzienność, ta rzeczywistość nas troszeczkę jednak przytłacza. Prawda? Chodzimy do pracy, wstajemy, nie chce nam się wstać, mamy ten tak zwany zjazd. Jak wiadomo, kondycja psychiczna nie jest czymś, co w naszym współczesnym świecie szczytuje. Więc chcemy odnaleźć te momenty zapomnienia, przeniesienia, znaleźć się w innym świecie, tęsknimy do czegoś, co jest inną sferą. Ludzie chodzą do kościołów, prawda? Chcą sfery sakrum, chcą zobaczyć często jakiś teatr liturgiczny. Dzisiaj my już nie mamy teatru, bo jeżeli teatrem mają być te polityczne pochody albo jakieś państwowe ceremonie, no to tak prawdę mówiąc, to już nie wygląda najlepiej. Kościół też już dosyć się pozbył tego typu rzeczy. Niewiele rzeczy nam zostało, więc zostają nam nasze eskapizmy wewnętrzne, nasza wyobraźnia. Chcemy się przenieść do innego świata, tak, no, niech przynajmniej tak na zasadzie, że wypije wino, niech z dalekiego kraju, niech przynajmniej wątroba sobie popodróżuje. No to ja myślę, że to jest fajne, jeżeli ja mogę zagrać sobie coś, co jest, no teraz będę musiał przygotować za 2 miesiące mnóstwo Neapolu Anno Domini 1603. No to jest i jechać w okolice Neapolu i to grać Neapolitańczykom. No ha. I żeby trochę odkryli swoją własną kulturę.
Uważaj na syreny.
Ja tam będę musiał uważać na bardzo wiele rzeczy z tego, co widzę, ale to długa historia, może trochę na poboczu. Więc wydaje mi się, że to jest tak, że my chcemy uciekać i fajnie jest znaleźć sobie, w co moglibyśmy uciec. Lubimy symulatory. Niektórzy, jak wyjadą w weekend za miasto, też czują się lepiej, prawda? No to czyli ja uciekam sobie wtedy, kiedy siadam do instrumentu albo kiedy czytam jakiś traktat z 1600 roku. Moja wyobraźnia przeskakuje wtedy na wyższy poziom działalności, ogólnie wyższe obroty.
Czyli to jest tak, że ty chodząc do pracy uciekasz w pracy.
Nie, w pracy nie uciekam, ponieważ w pracy to ja już muszę po półczyny, po tym co sam wymyśliłem, następnie jakoś indukować w kierunku młodych adeptów, więc te zakłady obróbki...
Mówisz teraz o pracy w akademii.
Aha, pracy w akademii, no tak.
Ale mówię o koncertach, czyli to jest tak, że...
W pracy to ja uciekam w walkę z tremą, myślę bardziej, albo z rzeczywistością właśnie tak na zasadzie, że wilgotność dla instrumentu jest niewłaściwa, więc co ja mam z tym faktem tym zrobić, że instrument nie działa tak, jak powinien. Ale nie, ja wychodzę z założenia, ale to już może osobiste. Moi koledzy muzycy uwielbiają mówić o metafizycznych przeżyciach na scenie, jak dzielą się nie wiadomo czym, nie wiadomo jak z publicznością. Ja uważam, że moje zadanie jest wykonane jeszcze przed koncertem, a koncert to jest ta miła okoliczność podzielenia się z innymi
tym, co się wymyśliło.
Tym, co się wymyśliło, i co się przeżyło. Aczkolwiek ten etap wtedy już jest zamknięty. To znaczy, że moja przygoda z tą muzyką się zamknęła, z tym wyzwaniem, które sam sobie postawiłem. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebym wystąpił publicznie i żeby inni przyszli i zobaczyli, co mi z tego wyszło.
A ta metafizyka gdzieś tam jest w tym domu, w pokoju, w pracowni? Czy w ogóle jej tam nie ma?
Znaczy, muzyka, myślę, że u wielu osób może stymulować w ogóle obszary odpowiedzialne za metafizykę.
A u ciebie?
Tak na zasadzie... Trochę tak. Przyznaję, że długo jakimś argumentem za istnieniem Boga po odrzuceniu argumentów Kanta, świętego Tomasza i tym podobnych, to jakiś argument z muzyki i z przeżycia muzycznego wydawał mi się całkiem osobistym plusem w określonym kierunku. Ale to jest podobnie jak uczucia metafizyczne u wielu ludzi mogą być stymulowane tym, że no ja jak patrzę, no ja nie przeżywam kulinariów w żaden sposób, jestem absolutnym beztalenciem w przeżywaniu, jak chodzi o jedzenie. No ale jak tak patrzę, jak ludzie czasami przeżywają to, co jedzą, orgię smaków, no to tak sobie myślę, wow, jakby być może ja też mógłbym tak przeżywać. No jest XXI wiek, nie bójmy się tego powiedzieć, chociaż nie całkiem legalne w Polsce. Ludzie eksperymentują z substancjami psychodelicznymi, które w wielu krajach są legalne. No i wiemy, co się wtedy przeżywa. No to też jest tak, że pewne obszary znowu nasze biologiczne, głównie w mózgu, wskakują na nieco inny poziom postrzegania świata wokół.
Czyli...
Prawda? I tak samo muzyka może działać narkotycznie.
Czyli klawesyn lub też pianoforte to są twoje takie narkotyki trochę?
Tak.
No to w takim razie zostańmy w tej przestrzeni narkotycznej. Miałem cię pytać jeszcze o wolność, którą daje klawesyn. To takie różne techniczne sprawy, ale mam wrażenie, że to miejsce, w które zawędrowaliśmy całkowicie nieplanowane, jest jakieś ważniejsze, bo to trochę jest opowieść o zapleczu, o tym, co kryje się za tym, czego między innymi jutro na Wawelu państwo będą mogli posłuchać. I to jest właśnie ten warsztat utkany z różnych kontekstów, po których przechadzaliśmy się z Aleksandrem Mockiem w dzisiejszym wydaniu studia festiwalowego. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję.
Także i ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem, Jarosław Górski i Paweł Lorenz. Program zrealizowali. Kłaniamy się państwu nisko, mówiąc do usłyszenia.